Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską-Złoch, poetkę i redaktorkę. Dobry wieczór, pani Doroto.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Właściwie jasno na zewnątrz. Dzień dobry chciałoby się powiedzieć, bo mamy teraz najdłuższe dni, najkrótsze noce. Czytanie na przykład poezji pod gwiazdami, to by było dopiero przyjemne
czytanie wydarzenie. Czytanie poezji pod gwiazdami zdecydowanie, ale myślę też, że czytanie poezji warto podkreślać w każdych okolicznościach przyrody, bo jest poezja, która nas rozgrzewa, jest poezja, która nas schładza.
Chyba ta nas trochę rozgrzeje i schłodzi. Schłodzi nas tytułem, rozgrzeje nas zawartością. A dzisiaj rozmawiamy o tomiku wierszy Jakuba Lisickiego. Tomik zatytułowany jest Pieśń Zimy i Złota.
Tak, kojarzy nam się zaraz z pieśnią Lodu i Ognia. Chociaż nie ma takiego rozmachu i tylu bohaterów, natomiast zdecydowanie jest też pełna takich silnych emocji, wzburzeń, gwałtowności, powiedziałabym, takiej świeżej i młodzieńczej.
A jednocześnie romantycznej.
Tak? Bardzo romantycznej.
Można tę poezję zaliczyć do gatunku poezji romantycznej. Takiej rodem mickiewiczowskiej, chociaż oczywiście język jest zupełnie inny. Jeżeli chodzi o zawartość emocjonalną, to na pewno jest to ten nurt. Ale warto powiedzieć słów kilka o samym Jakubie Lisickim, bo to bardzo młody jest poeta. Poeta i prozaik właściwie, bo on bardzo lubi łączyć gatunki, czego dowodem jest tom, który dzisiaj omawiamy. Rocznik 2001.
Tak, rocznik 2001, czyli bardzo, bardzo młody człowiek. Można troszeczkę zarzucać, że jeszcze nie ma takiego dużego doświadczenia życiowego, natomiast zdecydowanie ma ogromną wrażliwość emocjonalną i potrafi się tym słowem posługiwać. Na pewno jeszcze długa poetycka droga przed nim i nie tylko poetycka. No jest to autor, który zadebiutował już wcześniej, tak jak pani wspomniała, prozą, czyli opowiadaniami. To były Anamene i inne opowiadania, aczkolwiek była to proza, jak wskazują czytelnicy, proza poetycka. Czyli gdzieś ta taka wrażliwość poetycka cały czas w tym autorze siedzi. No i pisał on również wcześniej teksty do albumów muzycznych, więc tutaj znowuż wracamy do tego, że gdzieś ta muzyka, gdzieś ta wrażliwość też muzyczna pomaga właśnie w tworzeniu poezji. I dodam też jeszcze, że obecnie studiuje on filologię polską w Białymstoku, więc jak widać kształci się w kierunku, no można powiedzieć, literackim.
Tak, i tak sobie pomyślałam, że wybitnie dzisiaj pasuje nam ten tomik do tytułu naszej audycji Mów do mnie wierszem i prozą, bo tutaj mamy i wiersz, i prozę. I za chwileczkę będziemy się zagłębiać w tym tomiku. Tomiku, który ma dedykację brzmiącą w ten sposób. Mojej jedynej muzie, największej inspiracji tej i każdej kolejnej książki. I to nam już doskonale pokazuje, gdzie są skierowane emocje podmiotu lirycznego i o czym będziemy czytać. I faktycznie ta pierwsza część właściwie w całości wypełniona jest takim
wołaniem.
Takim wołaniem do swojej muzy.
Do swojej muzy. Jest tu ogromna tęsknota, jest taka samotność wyczuwana w tych utworach, taka potrzeba tej drugiej osoby, tego wyczuwa się ten brak, prawda, tej drugiej osoby, tej drugiej istoty.
Ten brak polega też na tym, że autor boi się opuścić wręcz, podmiot liryczny boi się opuścić wręcz swoją muzę. Czuje się bez niej niedoskonały, czuje się bez niej po prostu zagubiony, czuje się źle. To tak jakby to była historia o tych dwóch połówkach jabłka, które pęknięte nie mogą jakoś ze sobą egzystować. I to jest wielka tragedia. Ja może przeczytam choćby pierwszy wiersz, wiersz zatytułowany Echo. Dzisiejszej nocy będę szukać Twego głosu, tak ciepłego i odległego. Chociaż jeszcze kilka godzin temu rozbrzmiewał w moim pokoju. Wychodzę na spacer. Nie chcę się zatracić w tym mieście pełnym kłamstw i w myślach o własnej beznadziejności. Chcę zostawić tam przestrzeń dla Ciebie. Rozgość się i pozostań już na wieczność. Tak bardzo tego potrzebuję. Pokusa wołania sprawia, że znaczenie bycia zaciera się. W chaosie wylatują ze mnie kolejne chmary słów. nic już mnie nie obchodzi. W miejscu dawnego ognia pozostała tylko głucha pustka, która drży, gdy ciebie nie ma już w pobliżu. Dzisiejszej nocy będę szukać twego głosu i jego cichych okruchów w mojej pamięci. Bez tego brzmienia nie potrafię znaleźć pełni siebie. No to jest dowód na to, co powiedziałyśmy wcześniej, tak?
Tak, tutaj ta tęsknota, to wołanie jest po prostu namacalne wręcz, tak? To ja pozwolę sobie przytoczyć fragment kolejnego utworu o tytule Przeobrażenie. Wybrałam tutaj fragment, który najbardziej woła, że tak powiem, i bardzo też ze mną rezonuje. Nie jestem w stanie napisać kolejnej litery na papierze, który perlistością istnienia tak bardzo przypomina mi o tobie. Jak mam stworzyć kolejne obrazy, skoro codziennie pragnę wtulić się w symfonię twojego zapachu? Jest wszechobecny. Patrzę na twój włos. Został na nocnej komodzie. Lśni się tak pięknie w promieniach wschodzącego dnia, jak szczerobarwne okruchy złota. To jest fragment utworu pod tytułem Przeobrażenie. I proszę zobaczyć, jak tutaj podmiot liryczny nam pięknie opowiada o tym, że kiedy tęskni, to nie potrafi nic stworzyć. Tu jest właśnie ta muza, która jest tak bardzo potrzebna do tego tworzenia. I ta niemoc, kiedy nie ma tej drugiej osoby w pobliżu. A z drugiej strony, jak pięknie to brzmi, że zauważył włos na komodzie, prawda? Taki detal. Można by było powiedzieć okruch. Nikt tu w ogóle nie zwraca uwagi. No cóż, to jest jakiś włos na komodzie. To jest śmieć, który należy sprzątnąć. Nie. To jest tutaj obraz takiego przypomnienia sobie o tej osobie. Fragment tej drugiej osoby. No myślę, że takie połączenie właśnie tej nadmiernej, wręcz wyolbrzymionej gdzieś tęsknoty, która zniewala i sprawia, że nie jest w stanie człowiek zrobić nic, w połączeniu właśnie z takim dostrzeganiem tej drugiej osoby w drobiazgach. No to jest, myślę, ogromny atut.
Zresztą tęsknota i lęk przed utratą to są główne motywy tego tomiku. One się przewijają naprawdę w wielu wierszach. Ta rozłąka, o której rozmawiamy i cytujemy na potwierdzenie kolejne utwory. Choćby cytat z wiersza, który czytałam wcześniej. Dzisiejszej nocy będę szukać twojego głosu, tak? Kiedy myślę o tym, że prawie cię straciłem, to z różanej melancholii. Jak boli każda kolejna rozłąka. To z kolei zdanie z wiersza zatytułowanego Rzeki.
Tak, utwór Rzeki też zaczyna się bardzo takim fragmentem mocnym, czyli nie pytaj mnie, co to znaczy wiedzieć. Wiem tylko tyle, że nie jestem najlepszym sobą i nigdy nie będę, jeśli ciebie zabraknie. Czyli znowuż mamy to poczucie takiego braku pełni, prawda? Nie jestem w pełni sobą, nie jestem wartościowy, jeżeli nie ma mnie obok ciebie. Moim zdaniem to tak troszeczkę podkreśla też tą młodość twórcy, to przekonanie, że ta miłość jest taka silna, jedyna, najważniejsza, jest taką mocą napędową i bez niej życie nie ma sensu. Oczywiście życzę, żeby tak pozostało, natomiast gdzieś widać właśnie ten ogień, który tutaj cały czas tak płonie i wręcz spala, prawda, ten podmiot liryczny.
Tak, tutaj jest w haiku do zimy, najkrótszy wiersz rzeczywiście w formie haiku i tutaj mamy to zestawienie, właściwie oksymorony, bo ten wiersz cały płonie, natomiast jest to dedykacja dla zimy, tak? Jest to haiku do zimy i brzmi on tak. Świat umiera pod twoim bezwzględnym dotykiem, tylko ja ożywam i pragnę więcej pisać, bo zawsze byłem człowiekiem zbuntowanym. Czyli ta zima absolutnie nie mrozi tutaj podmiotu lirycznego. Podmiot liryczny ożywa, tak? Tak jakby ogień go napędzał, w nim rozpala się wszystko.
To jest, myślę, że też taka wewnętrzna potrzeba właśnie rozgrzania tego śniegu, który dla innych jest tej zimy, dla innych jest pustką, chłodem, więc trzeba go czymś zapełnić, tak? Nie spocząć pod śniegową pierzyną na jakiś sen zimowy, tylko właśnie rozpalić ten ogień ze słów i tęsknot. Tutaj te utwory są bardzo przesycone właśnie takimi odniesieniami do śniegu, śniegu i mrozu oraz do ognia, który rozpala. To są takie właśnie przeciwstawne gdzieś żywioły, które przeplatają się po prostu w tych utworach. Mamy w utworze Trzaski taki fragment. Wrzuciłem tamte obrazy do kominka razem z kolejną stertą drewna. Rozległ się głośny trzask, a wraz z nim drzazgi życia zwęglone gorączką. No i tutaj mamy znowuż, czy to rozpalanie ogniska z jednej strony nas ogrzewa, ale z drugiej strony spala, prawda, spopiela gdzieś, więc ten ogień nie zawsze jest bezpieczny.
Tak, mamy też tutaj przykład idealizacji muzy, osoby, do której zwraca się podmiot liryczny. To jest osoba doskonała i też ta tęsknota przewija się, tak jak powiedziałyśmy, w wielu wierszach, tak jakby tej doskonałości, a podmiot liryczny nie był w stanie dotknąć. Bardzo podoba mi się wiersz zatytułowany Rzeki. Nie pytaj mnie, co to znaczy wiedzieć. Wiem tylko tyle, że nie jestem najlepszym sobą i nigdy nim nie będę, jeśli ciebie zabraknie. Nie pytaj mnie, co to znaczy tęsknić. Jeśli w ogóle mam jakąś wiedzę, to na temat tego, jak boli każda kolejna rozłąka. Weź mnie za dłoń raz jeszcze. Niech rzeki zaszumią niezwyciężonym nurtem naszego uczucia i przegnają niepewność, skują w łańcuchy zorzy, a gwiazdy i świat będą tylko po to, by stanowić zmieniające się tło sylwetki. Nie chcę już więcej widzieć pustych pejzaży, gdzie nie ma ciebie.
Tak, tutaj ten brak drugiej osoby jest ogromnie podkreślany taką pustką, prawda? Tutaj, kiedy nie ma tej muzy, tej drugiej istoty, tej drugiej połówki właśnie, takiej wymarzonej, wyidealizowanej, niesamowitej, niezwykłej, to jest tylko pustka. To jest, tak jak też pani wspomniała na początku, bardzo romantyczne i takie zromantyzowane spojrzenie na świat właśnie, że bez miłości, bez namiętności takiej wielkiej nie ma drugiej osoby. Ta miłość tutaj jest też bardzo taka niespokojna, mam wrażenie, prawda? Że tutaj nie ma takiego uspokojenia, takiej codzienności, tylko tutaj jest cały czas właśnie to drżenie.
Jest to poezja bardzo młodzieńcza, chyba tutaj się zgodzimy obie. Ona nie jest specjalnie przeintelektualizowana, to jest raczej czyste uczucie, które się tutaj w tym tomie przewija. Taka eksplozja uczuć, no na wskroś poezja romantyczna i szczerze mówiąc chyba nie musimy nic więcej dodawać, bo te wiersze mówią same za siebie, ale mamy tutaj zwrot akcji, ponieważ ten tytułowy utwór, czyli Pieśń Zimy i Złota, to już jest proza. Nagle tak. Wiersze zmieniają się w prozę.
Tak,
jest
mamy
to fantastyka.
Taką fantastyczną, powiedziałabym, z nurtu realizmu magicznego gdzieś taką opowieść, która właściwie dotyka tej samej tematyki, tak? Bo tutaj też mamy samotność, poczucie niepełności takiej, kiedy jest się samemu, tkwienie właśnie w środku tej zimy, gdzie nic wokół nas nie ma. I odkrycie właśnie drugiej istoty, kogoś, kto zmienia nasze życie i właśnie to życie właściwie przynosi, wybucha wręcz.
Tak, mamy tutaj Neltę, główną bohaterkę tego opowiadania. Akcja rozgrywa się w skutej lodem baśniowej krainie i Nelta od wielu lat mieszka samotnie w wielkim domu. Po tym, jak jej rodzice wyruszyli za horyzont w poszukiwaniu lepszego życia i nigdy nie wrócili. I też mamy to zestawienie lodu, chłodu, zimna, z ciepłem, z uczuciem, z samotnością, z poszukiwaniem drugiej osoby. Mam gorący od pieca dom, w którym nie ma ciepła, mówi bohaterka tego opowiadania. Na przykład, tak? Nic i nikt nie chce o mnie pamiętać. Tak. Ta samotność.
Samotność tutaj
bije
po prostu, jest ogromna, dokładnie. No i później odnalezienie tak tej drugiej istoty, zupełnie przeciwstawnej, takiej nowej, świeżej, tak, która tak naprawdę też przy głównej bohaterce uczy się, czym jest życie, ale i ją uczy życia. Jest takim nowym początkiem, jest wybuchem wiosny w tej wielkiej zimie.
Nie chcę już być sama, mówi Nelta. Tak? Ma dość samotności i potem pada słowo, nigdy cię nie zostawię, kiedy już spotyka chłopca.
Tak. I to jest też znowuż pokazanie takiej trochę zero-jedynkowości, prawda? Że kiedy już spotykamy tę osobę, którą uważamy za naszą wymarzoną, wyśnioną drugą połówkę, to nie chcemy jej wypuścić z rąk. To jest już, wypełnia ona tą pustkę w nas i bardzo chcemy, żeby ona nigdy nie wróciła, ta pustka.
Tak. Tu jest też taki motyw rodziców zostawiających złote kwiaty. Złote kwiaty są chyba takim magicznym narzędziem, które mogą uruchomić przemianę Nelty, tak, z tej samotnej dziewczyny. Rzeczywiście ten cały utwór jest przesycony symboliką. Można się zastanawiać, czym jest dom. Dom jako bezpieczne schronienie, ale też dom, w którym jesteśmy często bardzo samotni. No, ciekawe jest to zestawienie, powiem szczerze, w tej książce poetycko-prozatorskiej, bo chyba tak należałoby nazwać tą pieśń Zimy i Złota.
Zdecydowanie to połączenie jest niezwykłe. Powiedziałabym, wyróżnia się na tle innych tego typu tomików, tomów. Tutaj to połączenie właśnie poezji i tego opowiadania wtrąconego tak w środek sprawia, że zyskujemy pełnię tego obrazu, tak? Tej całej historii. I wtedy, przeczytawszy to opowiadanie, rozumiemy trochę ten podmiot liryczny z utworów i jednocześnie poznawszy wiersze, jesteśmy w stanie zrozumieć, o czym tak naprawdę jest to opowiadanie. Mi tak też ogromnie do serca przybliżyły się fragmenty z utworu, który jest bardzo, powiedziałabym, subtelny. Jest to podróż przez okruchy dnia, bo on tak przybliża nam tą romantyczność i lekkość. Czy pamiętasz kształt chmur sprzed chwili? Czy pamiętasz tysiąc poruszeń życia doświadczanych stale, wciąż, w pędzie? Ja też nie. A jednak wciąż wracam do unieruchomienia tego biegu, który zdaje się nie istnieć. A jednak wciąż chcę wracać do słodkiego snu na jawie. Stałe pragnienie, by niczym rzeźbiarz starannie uformować kolejne zawieszenie. Tylko i aż po to, by móc podziwiać ciebie.
Znowu wracamy do punktu wyjścia, tak? Podmiot liryczny nie jest w stanie funkcjonować, nie może, nie wyobraża sobie bez swojej muzy.
Dokładnie. Ta muza jest natchnieniem, jest każdą iskrą i każdym okruchem tego dnia.
Można powiedzieć, że trochę zazdrościmy, mając już jakieś doświadczenie życiowe, takich emocji, tak? Właściwie takiej eksplozji romantycznej, która pewnie potem po czasie zaczyna się zmieniać, no jak to w życiu. No.
Z tych złotych kwiatów zapewne wyrosną owoce, które już są trochę cięższe, nie są już tak błyszczące. Natomiast uważam, że warto wspierać też właśnie taką poezję bardzo, bardzo świeżą, bardzo żywiołową i bardzo romantyczną, bo tak trochę gdzieś nam w tej prozie życia tej romantycznej poezji brakuje.
Na szczęście Jakub Lisicki nam to zapewnił swoim tomem zatytułowanym Pieśni Zimy i Złota. O tym tomie rozmawiałam z panią Dorotą Olniską-Złoch, poetką, a jakże i redaktorką. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani Iwono.
Robert Maliński nam program zrealizował. Dobrej nocy, no na przykład pod gwiazdami, jeżeli państwo mają taką fantazję, życzymy.
Mów do mnie wierszem i prozą.